Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Witam Państwa dziś bardzo serdecznie. Porozmawiamy dziś oczywiście o Unii Europejskiej. Obiecywałem to już tydzień temu, że do tego tematu wrócimy. Moim pierwszym rozmówcą jest Robert Bogdański. Dzień dobry. Przypomnę, dziennikarz między innymi BBC, Polskiego Radia, były prezes Polskiej Agencji Prasowej, teraz Fundacja Nowe Media. Dzień dobry. Chcę spytać o te wydarzenia też trochę z perspektywy nie tylko polskiej, ale i europejskiej. Czy ostatni szczyt europejski, w którego, jak się wydaje z polskiej perspektywy, najważniejszym wydarzeniem była kwestia sporu o wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europy, to jest sukces Europy w takim sensie, że Europa wychodzi z tego szczytu wzmocniona czy osłabiona, czy tak naprawdę to było coś, co było wydarzeniem zupełnie obojętnym dla tego problemu, jaki z Unią Europejską w ostatnich miesiącach i latach mamy?
To na pewno to nie jest sukces Europy tutaj. Co do tego, to chyba nie ma dwóch zdań. Zresztą nawet ukazał się teraz całkiem niedawno jakiś komentarz w Die Welt niemieckim, gdzie komentator stwierdził, że postawienie Polski w takiej sytuacji, no co tu dużo gadać, upokarzającej sytuacji i nacenzurowanym jako tego samotnego rycerza, który przeciwko wszystkim idzie, no, że będzie miało złe skutki. Co prawda dalsza część tego komentarza, no oczywiście była z punktu widzenia całkowicie interesu niemieckiego, ale wszystko jedno. Widać, że nawet Niemcy nie postrzegają tego jako coś pozytywnego. I ten sygnał, który dała premier Szydło, który bardzo wyraźnie, aż za wyraźnie nawet, daje w tej chwili minister Waszczykowski, że Europa pokazuje, że mniejsi gracze się nie liczą, że nie ma reguł. No ten sygnał jest ważny. Ja myślę, że on zostanie zapamiętany również przez tych, którzy w taki milczący sposób wystąpili przeciwko Polsce. A wystąpili oczywiście z punktu widzenia, z bardzo prostej przyczyny. No, nie mieli, tak jak Węgry. Węgry nie miały żadnego interesu w tym, żeby, politycznego własnego interesu w tym, żeby też wspólnie stanąć na cenzurowanym. No, to, że było wyraźniej, to nie jest kategoria polityczna, prawda? Więc różne kraje nie miały interesu. Pozycja tego przewodniczącego Rady Europejskiej to nie jest pozycja szczególnie ważna politycznie, więc tak naprawdę z ich punktu widzenia nie było się o co bić. No więc Polska została usamotniona. To była od samego początku kampania przegrana z naszego punktu widzenia. Natomiast tutaj ten bardzo silny sygnał wysyłany przez polskich polityków, że Unia nie posiada reguł i jest rządzona w sposób niejasny w zgodzie z interesami jednego państwa, czyli Niemiec, no ten sygnał na pewno zostanie zapamiętany i wróci. To nie będzie tak, że to jest jednorazowa sytuacja. Ja w ogóle bym namawiał do tego, żeby patrzeć na tę sytuację jako element pewnej kampanii, a nie na jako jednorazową przegraną bitwę, no bo tak to nie miałaby ona żadnego sensu.
No właśnie, to w takim razie, nim zaczniemy patrzeć w ogóle na problemy europejskie, co jest celem trochę naszego programu, to jednak korci mnie o ten komentarz polski. Igor Jankę napisał taki komentarz, mówiąc: wyciągnijmy wnioski z klęski, w której przede wszystkim pisze, że to jest klęska, jeśli chodzi o polską dyplomację, i w związku z tym nawołuje do tego jakiegoś przemyślenia tego stanowiska. Ja nawet już zdążyłem zauważyć taki wpis, w którym zajął pan zupełnie przeciwne stanowisko w tej kwestii.
No ja uważam, że oskarżanie, bo to głównie na tym się skoncentrowałem, że oskarżanie polskiego szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych o to, że nie wygrał tej batalii, jest kompletnym niezrozumieniem problemu. To znaczy on po prostu tej batalii nie mógł wygrać. To była batalia przegrana z góry. To była bitwa wydana, no tak jakby posłano tych wojowników w kilku przeciwko legionom.
A w takim razie może zadam pytanie, dlaczego ich w takim razie posłano? Czy to była sprawa, która z przyczyn właśnie europejskich, polskich, czy partyjnych była kwestią tak ważną, że w ten bój żeśmy poszli bez nadziei zwycięstwa?
To jest bardzo ciekawa sprawa, bo to, na to można patrzeć z dwóch stron. Można na to patrzeć oczywiście ze strony polityki polskiej i wtedy jest niewątpliwie dobrą sytuacją, w której Donald Tusk przez następne 2,5 roku przebywa poza Polską i jest w jakiś sposób uwikłany w politykę europejską. No, umówmy się, przez te 2,5 roku nie było bardzo wielu sytuacji, w których Tusk się angażował w polską politykę. A jeżeli się angażował, to robił tak, to trochę półgębkiem. No to, co on zrobił 16 grudnia zeszłego roku we Wrocławiu, to, co przywołała pani premier Szydło, to też nie było takie całkowicie jednoznaczne. Jednak taki polityk nie może się angażować z otwartą przyłbicą. Jest drugi aspekt tej sprawy. Tusk, jeżeli będzie chciał wrócić do Polski za 2,5 roku, no nie będzie mógł ciągnąć za sobą takiego wrażenia, że on przez te 2,5 roku działał przeciwko polskiemu rządowi, ergo przeciwko Polsce. Nawet jeżeli opozycja będzie usiłowała tutaj pokazać, że polski rząd z Polską nie ma nic wspólnego, co jest takim bardzo klasycznym w tej chwili obrazem, to wydaje mi się, że wyborcy tacy głupi nie są. I jeżeli Tusk rzeczywiście przyłączyłby się do takich jakichś antypolskich w pełni działań, no to on potem nie ma czego szukać za te 2,5 roku.
No to w takim razie spytajmy, o co walczyliśmy w takim razie w Unii Europejskiej, w jakiej sprawie?
Natomiast z punktu widzenia, i to jest właśnie, kończącą kwestię wewnętrzną. Znaczy, neutralizacja Tuska na te 2,5 roku jest niesłychanie istotna i wydaje mi się, że jedynie Tusk, tak jak się patrzy na opozycję, jedynie Tusk byłby w stanie z tej opozycji zrobić jakieś narzędzie realnej zmiany politycznej, prawda? Realnie działające przeciwko obecnemu układowi rządzącemu. Natomiast co mógł chcieć Jarosław Kaczyński, no bo przecież raczej nie Witold Waszczykowski, co mógł chcieć ugrać, rzucając te nieliczne i słabo przygotowane zastępy przeciwko legionom europejskim. Znaczy, kto wie, czy on nie gra na taką generalną zmianę, która się w tej chwili odbywa. Więc po pierwsze, ci wszyscy europejscy przywódcy, znaczy wszyscy, ci ważni europejscy przywódcy już za kilka miesięcy już mogą nie być tymi przywódcami. No prezydent Hollande na pewno nim nie będzie. Pytanie, czy będzie na swoim stanowisku Angela Merkel i w jakiej konfiguracji politycznej. To jest niesłychanie istotne pytanie. Pytanie, co się stanie w Holandii, co się stanie w innych krajach. Nie jest wykluczone, że ta zmiana elit również na szeroką skalę dotknie Unii Europejskiej. No i wtedy może się okazać, że takie podejście, takie stawianie bardzo mocne swojego zdania, artykułowanie bardzo mocne swojego zdania, że takie podejście w tych elitach, które przyjdą i wśród tych wyborców, którzy te elity wybiorą, że będzie postrzegane zupełnie inaczej. I bardzo możliwe, że Kaczyński gra na to, że w tej chwili jest jakiś przełom. Bo to widać gołym okiem, prawda? No jest Brexit, jest Donald Trump za oceanem. Zobaczymy, co się będzie działo w Europie.
Przypominam, że słuchacie Państwo audycji Jak działa świat. Moim rozmówcą jest Robert Bogdański. Rozmawiamy o ostatnim kryzysie wokół wyboru nowego przewodniczącego Rady Europy. To w takim razie, jaka ta Europa będzie za kilka miesięcy? Czy to jest tak, że powinniśmy zwracać uwagę, o czym rozmawiali przywódcy czterech państw w minionym tygodniu w Wersalu, czyli ta idea Europy różnych prędkości? Czy to, co powiedział Jean-Claude Juncker, mówiąc o pięciu wariantach, z których kilka też właśnie no, trochę pachnie tą ideą tego, że jedni szybko się integrują, a inni sobie gdzieś tam zostają w miejscu, które sobie wybrali. Czy to jest ten ważny temat europejski? Czy tak naprawdę może się okazać, że za chwilę po na przykład zwycięstwie Marine Le Pen będzie to zupełnie anachroniczny spór i zupełnie niepotrzebny?
No, niewątpliwie ta Europa różnych prędkości to jest kwestia niesłychanie istotna. Natomiast ja o Europie różnych prędkości usłyszałem po raz pierwszy z grubsza tak ćwierć wieku temu, jak się zacząłem tymi sprawami interesować, jak wyjechałem do Londynu, żeby pracować w BBC. Więc no, to jest taki liczman, którym się cały czas straszy. Nie przypuszczam, żeby... Znaczy inaczej, przypuszczam, że jeżeli do tego dojdzie, to wtedy Unia Europejska się po prostu rozpadnie. W związku z czym, a moim zdaniem Unię Europejską wiążą ze sobą zbyt silne zależności gospodarcze, zbyt silne korzyści gospodarcze za tym stoją, żeby można było tak łatwo tej broni atomowej użyć i zniszczyć, prawda, całe terytorium. Ja tutaj chciałem się powołać na osobę niesłychanie kompetentną, a mianowicie na pana komisarza do spraw budżetu i zasobów ludzkich Günthera Oettingera, który jakieś dwa tygodnie temu udzielił wywiadu anglojęzycznemu wydaniu niemieckiego Handelsblatt i on tam powiedział mniej więcej tak, że fundusze strukturalne służą nie tylko tym, którzy je dostają, ale również Niemcom. To znaczy Polacy używają, i to jest mniej więcej dokładny cytat, ja to mam przed oczami, Polacy używają tych pieniędzy, żeby zamawiać w niemieckim przemyśle konstrukcyjnym, kupować niemieckie maszyny i niemieckie ciężarówki. A więc ci, którzy są płatnikami netto, powinni być zainteresowani, to dalej Oettinger, powinni być zainteresowani tymi strukturalnymi funduszami, ponieważ z ekonomicznej perspektywy Niemcy nie są płatnikiem netto, ale netto otrzymują z tego budżetu.
No i ja odnoszę wrażenie, że specjaliści tak wiedzieli o tym zawsze. Pytanie, dlaczego pisze się o tym w artykule takim?
Tak, specjaliści o tym wiedzieli zawsze, ale jeżeli pan zapyta kogokolwiek na temat funduszy strukturalnych, kogokolwiek, kto na przykład słyszał to zdanko Hollande'a, prawda, rzucone podobno do pani premier Szydło, że wy macie ideały, wy macie zasady, a my mamy fundusze strukturalne, prawda, to każdy będzie uważał, że to jest dobrodziejstwo Unii dla Polski czy dla innych krajów, które otrzymują te fundusze strukturalne. To jest jednostronne, całkowicie jednostronne. No otóż tutaj komisarz Oettinger mówi nam, że te pieniądze płyną, ale za chwilę wracają. Nie ma powodu, żeby mu nie wierzyć.
Znaczy ja odnoszę wrażenie, że to są pieniądze, które mają służyć obopólnym korzyściom wynikającym z szybszego rozwoju.
Ależ oczywiście, że tak. I służą. Tylko, że dlaczego Niemcy godzą się tak spokojnie na to, żeby wpłacać te pieniądze do budżetu. Ano dlatego, że oni w ten sposób napędzają swoją gospodarkę. Jeżeli my o tym nie będziemy pamiętać, jeżeli nie będziemy pamiętać o tym, że Unia jest właśnie takim organizmem obopólnych korzyści, ale obopólnych, nie tylko korzyści, które są korzyściami dla nas, jako tego partnera niewątpliwie biedniejszego, to tutaj to nie ulega kwestii, ale również korzyściami dla tych, którzy płacą. Jeżeli my tego nie będziemy pamiętać, no to po prostu nasze myślenie będzie głęboko skażone, prawda? Będziemy się obracali w jakimś wirtualnym kompletnie świecie. A więc Unia Europejska, do czego zmierzam? Dlaczego tak ten długi fragment gospodarczy? No dlatego, że moim zdaniem Unia Europejska tak łatwo i z powodów prestiżowych się nie rozpadnie. Też znajdźmy tutaj właściwą perspektywę. To, że Polska poniosła porażkę prestiżową w tej batalii, wcale nie oznacza, że Polska straciła swoje znaczenie. Polska nadal jest bardzo poważnym graczem w Europie, głównie graczem gospodarczym. Znaczy polska gospodarka to jest eksport, import, to jest po prostu bardzo poważna wymiana handlowa. A do tego powinniśmy się głównie odnosić.
Moim ostatnim pytaniem w takim razie jest to pytanie jednak polityczne. Znaczy pytanie o schemat funkcjonowania Unii Europejskiej w przyszłości. Czy nie istnieje jednak scenariusz taki, w którym jednak te wybory potoczą się raczej po myśli tych europejskich elit i okaże się, że mamy umiarkowanego socjalistę we Francji, mamy albo starą panią kanclerz, albo bardzo dynamicznego przywódcę socjaldemokracji w Niemczech, że w Holandii nie będzie aż tak dramatycznie i na przykład jednak się okaże, że idea szybkiej integracji tych państw starej Europy weźmie górę, nie bacząc trochę na to, co dzieje się na wschodzie i na południu i okaże się, że ten wyższy bieg zostanie tam na zachodzie i północy Europy wrzucony.
Znaczy wszystko oczywiście się może zdarzyć, ja w to nie wierzę, z tego powodu, o jakim powiedziałem, że jeżeli Europa zacznie wrzucać różne biegi, to zacznie się po prostu rozpadać i wtedy Niemcy czy inne bogate kraje będą miały kłopoty w swobodnej wymianie handlowej, a ta swobodna wymiana handlowa jest dla nich po prostu bardzo korzystna. Niech pan się przyjrzy bilansowi handlowemu Niemiec czy Holandii z praktycznie wszystkimi krajami tej tak zwanej nowej Europy. Oczywiście to nie będzie tak, to tak jak z Brexitem, prawda? Referendum było prawie rok temu, dopiero teraz jakoś to konsumujemy, to się nie będzie działo w ciągu kilku miesięcy, to się będzie działo przez lata, ale to będą pewne procesy. Jeżeli się te procesy zapoczątkuje, no to się może okazać, że za 5-10 lat te bilanse handlowe nie będą już tak korzystne. A to, że tak się może stać, to my widzimy na przykładzie oczywiście o wiele mocniejszego gracza, czyli Stanów Zjednoczonych, bo co się kryje za tą retoryką Trumpa? No oczywiście gigantyczny deficyt handlowy z Europą i z Niemcami. Jeżeli Trump mówi o cłach na samochody, no to mówi o nich po to, żeby ten deficyt handlowy jakoś zasypać. Bo to są głównie cła na samochody niemieckie, prawda? To są cła na BMW, Mercedesa i tak dalej. Także ja nie wierzę w to, żeby Unia Europejska, ta stara Unia, żeby podcięła gałąź, na której siedzi. Za dużo pieniędzy zyskali na integracji europejskiej, na rynkach europejskich, które uzyskali. Za dobrze o tym wiedzą, żeby się tak łatwo tego pozbywać, a oczywiście będą nas tym straszyć, no bo polityka to jest sztuka osiągania możliwych celów różnymi środkami i takie właśnie straszenie jest jednym z tych środków. No, to nie ulega kwestii.
Robert Bogdański był moim pierwszym rozmówcą. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i zostajemy przy temacie europejskim. Po chwili przerwy do niego wracamy.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat?
Pozostajemy przy temacie europejskim. Mój kolejny rozmówca, Jakub Majmurek, publicysta, eseista i kulturoznawca. Przypomnijmy, publikujący m.in. w Krytyce Politycznej, Tygodniku Powszechnym, Gazecie Wyborczej. Chcę spytać o ten kryzys ostatni, ale chcę, żebyśmy spojrzeli go nie tylko z takiej polskiej perspektywy, ale także europejskiej. Czy o coś chodziło Polsce, Europie w tym sporze o Donalda Tuska? I czy tak naprawdę jest to część tego sporu, który toczy się w ciągu ostatnich 2 tygodni o kształt Unii Europejskiej? Przypomnijmy szczyt w Wersalu, w którym wzięły udział 4 najsilniejsze kraje Unii Europejskiej, z tych, które w tej Unii Europejskiej pozostają, a też mieliśmy do czynienia z takim zgłoszeniem 5 pomysłów na Europę przez Jean-Claude Junckera. Czy to jest jakiś element jednej układanki dyskusji na temat tego, jaka Europa ma być w przyszłości? Coś nam się jakby rozłączyło, jeśli chodzi o gościa. Ja za chwilę będę próbował się jeszcze raz połączyć. Zaraz wracamy do naszej rozmowy. Mam nadzieję, że udało nam się odzyskać połączenie. Przypominam, że moim rozmówcą jest Jakub Majmurek. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. To w takim razie chcę zadać jeszcze raz ponownie to samo pytanie, którego mój rozmówca nie usłyszał, czyli pytanie o to, czy w Europie mamy do czynienia z jakimś jednym sporem, którego jakby emanacją była ta polska bitwa o przewodniczącego Komisji Europejskiej, a w rzeczywistości wciąż dyskutujemy o Europie kilku prędkości, czy też o 5 pomysłach na Europę Jean-Claude Junckera.
Myślę, że w Europie w ciągu ostatnich 5-7 lat mieliśmy do czynienia z kilkoma sporami, z których ten spór o przewodniczącego Rady Europejskiej nie byłby najmniej sporem kluczowym, najbardziej ważnym. No, pierwszy spór, jaki bym tutaj wymienił, to spór między północą a południem Europy. Południem, które wpadło w pułapkę zadłużenia budżetowego, zadłużenia spowodowanego, jak twierdzą kraje południa, przez wadliwą konstrukcję strefy euro, która zmuszała mniej produktywne południowe gospodarki do zadłużania się i sytuacja ta pogorszona została tylko i wyłącznie przez wymuszoną przez północ politykę austerity. I to był wielki spór, który stał za konfliktem rządów takich jak rząd grecki, premiera Tsiprasa i Syrizy z Niemcami, z Komisją Europejską, z Europejskim Bankiem Centralnym. To jest ten pierwszy spór.
Ciekawe, że to jest spór, który się właściwie nie rozstrzygnął, a tak naprawdę jedynie udało się, jakby to ładnie powiedzieć, zaklajstrować ten problem.
No, udało się zmusić Tsiprasa do tego, żeby tak naprawdę wdrożył program, którego chciała Europa, ale on cały czas nie działa i cały czas ten problem grecki wraca w kolejnych rundach, kiedy Grekom brakuje pieniędzy na kolejne transze zadłużenia, kiedy grecka gospodarka coraz gorzej radzi sobie z zufona reżimem austerity, no i kiedy sama Syriza traci wewnętrzne poparcie, gdyż wyborcy w Grecji wybrali ją do zupełnie innej polityki. Więc to jest ten pierwszy spór. Drugi spór to faktycznie jest spór o tą Europę wielu prędkości, to jest spór o przyszłość Unii Europejskiej. Tutaj widać bardzo wyraźnie, że Europa przeżywa swój głęboki kryzys i że obecna formuła integracji bardzo trudna będzie do utrzymania. I jakiś mniej więcej tydzień, dwa przed wyborem Donalda Tuska na ponowną kadencję jako szefa Rady Europejskiej przedstawione zostały scenariusze 5 możliwych dróg rozwoju Europy. Tutaj tym organem przedstawiającym była Komisja Europejska Jean-Claude'a Junckera. I w tych 5 scenariuszach tylko jeden mówi o tym, iż wszystko będzie tak jak do tej pory, a 4 inne przewidują dalej lub bliżej idące modyfikacje Unii. Przy czym te 4 scenariusze tak naprawdę gdzieś tam się nie wykluczają, a zwłaszcza 3 z nich. I połączenie na przykład scenariusza, który mówi o Europie wielu prędkości, który mówi o tym, iż mogą powstawać koalicje chętnych w Europie, które prowadzą głębszą integrację i pozostające w dalszym kręgu integrację kraje, mogą się łączyć na przykład z takim scenariuszem, który mówi, że poza tym ścisłym jądrem, głębiej się integrującym, zostanie tylko i wyłącznie wolny rynek. Więc to jest gdzieś tam ten drugi spór, który dzieli Europę. A trzeci spór to jest spór, który przebiega no nie tyle między państwami poszczególnymi narodowymi czy rządami, bo tutaj w sprawie tych scenariuszy czy w sprawie sfery euro i europejskiego południa tym podmiotem, który uczestniczył w konflikcie, były przede wszystkim rządy państw narodowych, ale jest sporem wewnątrz samych społeczeństw w Unii, samych społeczeństw, które czują się zmęczone obecnym modelem integracji, które zadają sobie pytania o to, na ile się on powiódł, jakiej reformy wymaga. No i ten spór objawia się wzrostem populistycznych, antyeuropejskich, mniej lub bardziej irracjonalnych dzisiaj sił, takich właśnie jak Francuski Front Narodowy, jak Partia Wolności Greta Wildersa w Holandii, jak Alternatywa dla Niemiec pod przewodem Franke Petry w Niemczech, czy gdzieś, myślę, z europejskiej perspektywy do tej antyeuropejskiej, populistycznej, irracjonalnej fali zaliczane też jest Prawo i Sprawiedliwość.
No tak, ale to w takim razie, jeśli moglibyśmy jeszcze wymienić jedną partię, była taka partia, chyba już właściwie prawie, że dziś nie istnieje, nazywała się UKIP, doprowadziła do wyjścia, czy też uchwalenia wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a następnie okazało się, że program tego wyjścia realizować będą mainstreamowe partie, jaką z całą pewnością są brytyjscy konserwatyści.
Tak, to jest sprawa trochę bardziej skomplikowana. No, UKIP istnieje oczywiście cały czas dalej, ma swoją reprezentację w Parlamencie Europejskim. Z tym, że no, realizacja Brexitu spada na brytyjski rząd, który sprawują faktycznie torysi, w tym sensie należy zapominać, że UKIP był taką partią secesyjną z torysów i że brytyjski konserwatyzm od samego początku brytyjskiej obecności w Unii Europejskiej pozostawał w tej kwestii bardzo głęboko podzielony. Kiedyś mniej, w latach 70. Wielką Brytanię do wspólnot europejskich wprowadził konserwatywny premier Edward Heath, wtedy laburzyści byli bardziej przeciwni, ale później, zwłaszcza w czasach Margaret Thatcher, ta frakcja eurosceptyczna w ramach partii konserwatywnej narastała i cała sprawa z Brexitem, cała sprawa z referendum unijnym no, wynikała z podziałów wewnątrz mainstreamowego brytyjskiego konserwatyzmu, który nigdy się w pełni do integracji europejskiej nie przekonał.
Ja przybliżyłem ten przykład brytyjski nie dlatego, żebyśmy na nowo analizowali, dlaczego doszło do Brexitu, ale chcę o tym wspomnieć, dlatego że może się okazać, że ta skomplikowana europejska układanka właśnie dlatego się zmieni, że któraś z wymienionych przez pana partii wygra najbliższe wybory, a mamy aż trzy elekcje w tym roku i to w tych kluczowych partiach.
No, nie wykluczone, że we Włoszech dojdzie do wyborów. Tak
no właśnie. I może się nagle okazać, że mamy takie zwycięstwa taśmowe tych partii eurosceptycznych, być może powtarzające się referenda i cały ten nasz spór o przewodniczącego Tuska o tyle może być zupełnie anachroniczny, bo się może okazać, że ta Europa, którą do tej pory żeśmy znali, ona się rozsypie jak domek z kart w ciągu najbliższych 2 lat.
To nie jest wykluczony wcale scenariusz, z tym, że nie wydaje mi się ono dzisiaj bardzo prawdopodobne, bo przyjrzyjmy się po kolei tym wyborom, które stwarzają największe ryzyko. Holandia. Tam faktycznie Partia Wolności radzi sobie bardzo dobrze w sondażach, ale system holenderski partyjny i wyborczy jest bardzo specyficzny. Tam nie mamy w ogóle progów w wyborach parlamentarnych. Wchodzi każda partia, która nawet ma 0,5% głosów do momentu, kiedy można wyliczyć mandatów. W dodatku cała Holandia jest jednym okręgiem wyborczym. Nie ma podziału Holandii na mandaty. Przez to faktycznie ten podział mandatów jest bardzo proporcjonalny i w holenderskim parlamencie tradycyjnie zasiada bardzo dużo partii. Przez to nawet partia, która wygra wybory, nie jest w stanie w pełni realizować swojego programu. Musi dogadać się z innymi siłami. A można też sobie wyobrazić taki scenariusz, kiedy tworzy się w miarę stabilna większość parlamentarna bez partii, która wygrywa. Więc nawet zwycięstwo Wildersa niekoniecznie musi oznaczać utworzenie przez niego rządu, a wejście przez niego do rządowej koalicji no, nie oznacza jeszcze wyprowadzenie Holandii z Unii, bo nie będzie on z pewnością na tyle silnym partnerem koalicyjnym, by innym, mniej eurosceptycznym bądź euroentuzjastycznym partiom narzucić swoją agendę. Francja. No tutaj też wydaje mi się, że obawy co do zwycięstwa Marine Le Pen są realne, ale nie należy z nimi przesadzać. Wydaje się, że jednak ten scenariusz, w którym Macron i Marine Le Pen zmierzą się w drugiej turze i wygra jednak Emmanuel Macron, więc kandydat zdecydowanie proeuropejski, no jest na dzisiejszy dzień najbardziej prawdopodobnym scenariuszem.
Tak, choć to sugeruje z kolei, że tu mamy taką sytuację, w której właściwie sprawa staje na ostrzu noża, bo różnica pomiędzy tą dwójką kandydatów jest no niebotyczna.
Jest, ale chyba wydaje mi się, że z każdym, z kim by się nie zmierzyła Marine Le Pen w drugiej turze, no ta różnica byłaby podobna. Ona też byłaby bardzo znacząca w przypadku François Fillona, kandydata centroprawicowego, który tam teraz przeżywa swoje problemy w związku ze skandalem z finansowaniem swojej rodziny z pieniędzy podatników. Chodziło o pracę w parlamencie, która miała charakter, jak twierdzą krytycy Fillona, fikcyjny dla członków jego rodziny, bo też Fillon jednak jest politykiem proeuropejskim, który w kwestiach Europy ma zupełnie inne zdanie niż Marine Le Pen. I podobnie byłoby z Benoît Hamonem, kandydatem socjalistów. Poza tą czwórką, no to raczej nie ma nikogo, kto byłby się w stanie z Le Pen zmierzyć w drugiej turze. Wydaje mi się, że większe paradoksalnie zagrożenie może niż ze Francji czy z Holandii pochodzić z Włoszech, bo jakby w tej chwili po podaniu się w zeszłym roku premiera Matteo Renziego do dymisji mamy ten rząd Paolo Gentiloniego, który jest takim rządem, jak wszyscy mówią, przejściowym, który miałby doprowadzić Włochy do wyborów w 2018 roku, ale niewykluczone, że te wybory odbędą się wcześniej. No i tutaj możliwe jest zwycięstwo ruchu takiego antyestablishmentowego, populistycznego, o którym właściwie trudno powiedzieć, czy on reprezentuje populizm lewicowy czy prawicowy, mianowicie ruchu pięciu gwiazd, komika Beppe Grillo. Ten ruch, chociaż nie jest otwarcie antyeuropejski, jako tak nie ma w programie wystąpienia Włoch z Unii Europejskiej, tak jak ma wystąpienie Francji Marine Le Pen, ale jest to na przykład ruch, który zapowiada referendum w sprawie pozostawania Włochów w sferze euro. I gdyby to referendum zostało zrealizowane i wygrane, a to nie jest wykluczone, gdyż wielu Włochów czuje, że euro im nie służy, no to by oznaczało tak naprawdę koniec sfery euro i kolejny potężny cios dla integracji.
No tak, tylko że tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją. Albo będzie, no nie wiem, 3 czy 4 do 0, czyli mówiąc najkrócej, te siły proeuropejskie wygrają te 4 ważne elekcje, albo będziemy mieli, mówiąc najkrócej, 0 do 4, czyli na przykład może się okazać, że siły eurosceptyczne różnego rodzaju zwyciężą we wszystkich tych krajach. Oczywiście wszystkie wyniki pośrednie także są możliwe. Krajobraz europejski, zależnie od tego wyniku, będzie bardzo różny.
No tak, tak będzie, więc jest oczywiste, że ten horror europejski, jaki zaczął się wraz z Brexitem w zeszłym roku, on ciągle trwa. Europa potrzebuje na siebie nowego pomysłu. Te zarzuty, na których wzrastają partie eurosceptyczne, zarzuty deficytów demokracji, zarzuty co do kształtu integracji ekonomicznej, braku autentycznej solidarności ekonomicznej między zamożniejszymi i uboższymi krajami Unii, braku koordynacji polityk fiskalnych i socjalnych, braku mechanizmu redystrybucji nadwyżek w sferze euro, który wytwarza presję na zadłużanie się tych mniej produktywnych gospodarek. To są wszystko bardzo poważne i realne problemy, z którymi Unia musi sobie poradzić sama, inaczej czeka nas dalsza ofensywa sił populistycznych i eurosceptycznych. Gdyby dzisiaj nie ma, tak naprawdę dzisiaj prawdziwy spór nie jest sporem między takim powierzchownym euroentuzjazmem z parady Schumana, gdzie wychodzimy na ulicę i machamy chorągwiewkami z flagami Unii, mówimy, jak to wspaniale, że jest Unia, bo bez paszportu można dojechać do Lizbony, co jest oczywiście fajne, ale dzisiaj prawdziwy spór to jest sporem między alter-europeizmem, czyli jakąś inną wizją integracji, która tej obecnej nadaje bardzo poważną i głęboką korektę, albo nacjonalistycznym eurosceptycyzmem. I to jest prawdziwy spór, który decyduje o przyszłości Europy, a nie obrona status quo przed Le Penami, Wildersami, Grillami, Kaczyńskimi.
To w takim razie jeszcze przez chwilę porozmawiajmy jednak o tym scenariuszu, który pan mówi, że jest trochę fałszywy, ale on jednak może nas czekać w najbliższym czasie, czyli mówiąc najkrócej, że ci obrońcy dotychczasowego ładu wygrają jednak jakimś trochę cudem te najbliższe wybory i nagle się okaże, że projekt, który rozsnuto w Wersalu w gronie 4 przywódców państw europejskich może się ziścić, czyli mówiąc najkrócej, w jakiej płaszczyźnie mielibyśmy mieć tę nową szybkość integracji w części zachodniej? W sferze euro, czyli w budowaniu gospodarczego rządu euro?
To jest z pewnością jeden z wymiarów. Na to naciskają bardzo mocno Francuzi, żeby utworzyć osobny budżet sfery euro, jakieś ministerstwo finansów w sferze euro, żeby także w sferze euro przebiegała głębsza integracja fiskalna i socjalna. I to wszystko są sensowne pomysły. No oprócz tego mówi się też o jakiejś współpracy w dziedzinie energetycznej czy obronności. Tutaj myślę, że też będzie to istotna kwestia dla krajów Europy, które czują się zaniepokojone retoryką administracji Trumpa i obawiają się, czy dalsza polityka tej administracji nie oznacza zwinięcia transatlantyckiego parasola chroniącego do tej pory Europę. to będzie też, jak myślę, głębsza integracja w kwestii polityki zagranicznej, w kwestii pewnych interesów rozgrywanych na globalnej arenie. Już mieliśmy jak gdyby próbę tego typu integracji, powołano wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw zagranicznych, pełni tą funkcję dzisiaj Federica Mogherini z Włoch. Częściowo skoordynowano jak gdyby to przedstawicielstwo dyplomatyczne. No, każdy obywatel kraju Unii może w sytuacji, gdy nie ma ambasady danego jego kraju w danym kraju, udać się po prostu do ambasady innego kraju unijnego, który w tym kraju właśnie pełni funkcję przedstawiciela całej Unii, tam uzyskać pomoc konsularną. Ale jest wśród części krajów pragnienie tego, żeby pewien Europa, przynajmniej pewien jej rdzeń, działał na arenie globalnej jako jeden gracz, no bo to pozwala sumować potencjały, które w wypadku tych krajów europejskich, dawnych byłych mocarstw kolonialnych jak Francja, nie są na tyle duże, by rywalizować z tymi naprawdę wielkimi graczami, takimi jak Chiny czy Stany Zjednoczone.
No to w takim razie wróćmy jeszcze do tego szczytu i do wyboru Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Czy to, że doszło do tego głosowania, czy też może inaczej do tego tej sytuacji, w której 27 krajów powiedziało, że nie ma nic przeciwko wyborowi, a jeden, czyli Polska, powiedział, że ma i się tak zakończyło, jak się zakończyło. Czy to jest taki niegroźny epizod, o którym wszyscy zapomną za jakiś tydzień czy dwa?
Zobaczymy, jak na to zareaguje polski rząd, jak to się będzie dalej przekładało na pracę Unii Europejskiej i tej instytucji, jaką jest Rada Europejska. No, wydaje mi się, że z pewnością jest to pewien precedens i że od dawna nie mieliśmy w Unii tego typu konfliktu o rzecz w sumie wcale nie aż tak istotną i konfliktu, który byłby dla europejskich partnerów tak irracjonalny i niezrozumiały. Gdyby problem nie tylko jest to, że tutaj Polska w tym konflikcie została sama, ale też to, że dla zagranicznych partnerów, komentatorów, opinii publicznej całe nasze zachowanie i cały ten spór, który został wykreowany przez Polskę, jego nie było jeszcze półtora miesiąca temu, wydawało się wszystkim, że być może bez wielkiego entuzjazmu, ale rząd nie będzie przeszkadzał przynajmniej Polski w wyborze Tuska. Upór, jaki pojawił się tutaj dosyć nagle dla europejskich partnerów w ciągu ostatnich 3 tygodni, no dla wszystkich jest jakoś potężnie niezrozumiały.
To w takim razie chcę wrócić do tego polskiego stanowiska, widocznego w tej sprawie jakby dla Europy od niedawna, ale myślę, że też stanowiska w innych sprawach. Czy ten model, w którym tam na Zachodzie powstanie na przykład rząd strefy euro, a my będziemy mówili, że my na przykład chętnie byśmy się załapali na ściślejszą integrację w sprawach obronnych, a być może na przykład Węgry w jakiejś innej sprawie, a Czechy być może powiedzą w tej sprawie trochę Europy, a trochę nie Europy. Czyli mówiąc najkrócej, powstanie jednak model tej Europy à la carte. To jest możliwy scenariusz?
No nie jest oczywiście wykluczony. Wydaje mi się, że z pewnością powstanie jakaś próba głębszej integracji w ramach tego karolińskiego rdzenia Unii. To jest coś, na co analizując wypowiedzi z ostatnich kilku miesięcy przedstawicieli wysokich rządowych Niemiec i Francji, no bardzo łatwo jest nam wskazać, że faktycznie taka decyzja tam zapadła. Na ile Polska będzie mogła dołączyć do tej integracji i w jakim wymiarze, czy na przykład będzie możliwość tego, by integrować się obronnie, ale nie integrować się ekonomicznie w sferze euro, to zobaczymy. Wszystko też zależy od talentów poszczególnych krajów dyplomatycznych. No ja obawiam się tego, że w tej chwili czeka nas taki scenariusz, kiedy faktycznie Niemcy, Francja, Włochy, kraje Beneluxu, pewnie też Hiszpania, będą poszukiwały głębszej integracji w stronę jakiejś federalizacji nawet w dalekiej perspektywie, a pozostałe kraje będą coraz bardziej się od tego jądra oddalały, pozostawione sobie i będzie w Unii coraz mniej solidarności. Ta sfera poza tym ścisłym jądrem coraz bardziej będzie zbliżać się wyłącznie do wspólnego rynku. I bardzo ważne z punktu widzenia polskiego interesu narodowego jest dzisiaj to, by przespać jakoś tą czarną noc rządów Prawa i Sprawiedliwości, też w kwestii polityki europejskiej i zagranicznej, to jest niestety czarna noc. Tutaj Polska nie ma żadnego pożytku z tej formacji. I poczekać, aż będzie rząd, który no, będzie traktowany jako elementarnie bardziej racjonalny przez zachodnich partnerów i który będzie mógł dalej usiąść do tego stolika. Pytanie jest, czy po rządach PiS to miejsce przy tym stoliku, kiedy będzie można dyskutować o tym, na jakiej zasadzie Polska mogłaby się integrować z Europą, no poza tym tylko takim wymiarem najbardziej bazowego wspólnego rynku, ciągle będzie.
Choć ja nie chcąc być rzecznikiem prasowym Jarosława Kaczyńskiego, powiem, że jeśli pójdzie bardzo źle, to być może okaże się, że Jarosław Kaczyński w swojej polityce ma rację, bo okaże się, że ta Europa rozpada się od zachodniej właśnie strony, bo okaże się, że tam eurosceptycy biorą górę i wtedy być może ta polityka jest dość zrozumiała.
No ona też wtedy nie jest zrozumiała, bo też gdyby ona wtedy zakłada, że ten rozpad jest czymś dla nas dobrym i słusznym i wydaje mi się, że raczej racjonalna polityka powinna zapobiegać tego typu tendencjom na Zachodzie. Czasem jak gdyby podsycanie retoryki nacjonalistycznej także na peryferiach, niezrozumiałe zachowania polskiego rządu, no są doskonałą reklamą dla eurosceptyków. Bardzo łatwiej jest teraz Marine Le Pen powiedzieć, no zobaczcie, od czasu, kiedy oświeceniowi filozofowie tacy jak Voltaire czy Rousseau pisali o tych nieracjonalnych, zdziwaczałych i zdziczałych Sarmatach, nic się nie zmieniło. Jarosław Kaczyński jest jakimś takim wcieleniem sarmackiego koszmaru i dlaczego my mamy na tych ludzi płacić? Więc bez wątpienia Jarosław Kaczyński będzie dla wielu Francuzów, którzy o nim usłyszą, doskonałą reklamą tego, by zagłosować na Front Narodowy, więcej na Polskę, która wybiera do władzy takich ludzi, nie płacić ani eurocenta.
Ja muszę powiedzieć, nie widzę w tym co prawda logiki, bo nie widziałem jej także w tym wątku, który pewnie pan oglądał z wywiadu, którego udzielił Korwin-Mikke brytyjskiej telewizji.
Tak,
prezenter przyznał się do tego, że po tej wypowiedzi zaczął rozumieć sympatyków Brexitu, choć nie widziałem związku jednego z drugim, to rzeczywiście takie reakcje mogą się pojawić.
No, myślę, że to jest oczywista reakcja na takiej zasadzie, że dlaczego mamy płacić na tych dzikusów, których nie ucywilizowały nawet europejskie fundusze.
No to w takim razie chcę jeszcze spytać o pana przewidywania. Czy jakby pan miał zaryzykować twierdzenie, to na przykład w tych elekcjach będziemy mieli 4-0 czy 0-4, czy też po prostu będzie wynik, który spowoduje, że no tak naprawdę się nic w Europie nie rozstrzygnie?
Wydaje mi się, że te wybory raczej same w sobie wiele nie rozstrzygną. W Holandii stawiałbym na dobry wynik Wildersa, być może nawet zwycięstwo, ale nie na tyle duże, by on mógł samodzielnie przebudować holenderską scenę polityczną i pchnąć Holandię w nowym kierunku, więc raczej bym stawiał na kontynuację. We Francji wydaje mi się, że dojdzie tutaj do jednak zwycięstwa Macrona, jako takiego najbardziej prawdopodobnego scenariusza, i utrzymania proeuropejskiego kursu. W Niemczech kanclerz Angela Merkel wyjdzie albo bardzo osłabiona z tych wyborów i utrzyma władzę, ale w osłabieniu za cenę pewnie jakichś większych ustępstw wobec koalicjanta czy koalicjantów, albo dojdzie do takiej sytuacji, że jednak zwyciężą socjaldemokraci i będą dobierać wtedy sobie sami już koalicjantów, niekoniecznie w postaci CDU, ale być może w ramach jakiejś koalicji, czy to czerwono-czerwono-zielonej, czy czerwono-włóto-zielonej, a więc albo z liberałami i z zielonymi, albo z zielonymi i z partią Die Linke, co będzie oznaczało pewną korektę europejskiej i rosyjskiej polityki Niemiec, niekoniecznie dla nas korzystną, ale z pewnością nie będzie oznaczało jakiegoś eurosceptycznego czy antyeuropejskiego kursu. Alternatywa do Niemiec pewnie wejdzie do niemieckiego parlamentu, ale nie będzie w stanie przebić się do poziomu rządowego. Największym moim zdaniem ryzykiem niestabilności pozostają Włochy. Tutaj można się moim zdaniem spodziewać jakiegoś, jeżeli gdzieś się można spodziewać takiego nagłego i niespodziewanego europejskiego uderzenia w europejski projekt, to moim zdaniem właśnie tam.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że moim rozmówcą był Jakub Majmurek. Bardzo dziękuję za rozmowę i bardzo z kolei państwu dziękuję za wysłuchanie całej dzisiejszej audycji. Rozmawialiśmy o problemach europejskich. Mieliśmy dwa głosy, taki zdecydowanie z prawej i z lewej strony polskiej sceny politycznej i publicystycznej. Bardzo jeszcze raz dziękuję za udział w dzisiejszej audycji moim gościom, a państwu za jej wysłuchanie.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat?